Proszę Państwa, dzisiaj obejrzymy dwa filmy Orsona Wellesa. Obywatela Kane'a z 1941 roku i Wspaniałość Ambersonów z 1942. Obywatel Kane, czyli film legenda, kanon światowej kinematografii, film, który od wielu dekad pojawia się we wszystkich czołówkach tych takich rankingów najlepszych filmów wszechczasów. I Wspaniałość Ambersonów, czyli drugi film Wellesa, który z kolei przeszedł do historii kina z taką etykietą dzieła okaleczonego, niepełnego. Ale zanim jeszcze opowiem o tych dwóch filmach i w ogóle o twórczości Orsona Wellesa, chciałabym się skupić najpierw na samym reżyserze, ponieważ Orson Welles to jedna nie tylko z najwybitniejszych postaci światowego kina, ale też najbardziej barwnych, ciekawych, powiedziałabym nawet niesfornych. I w ogóle te lata 40. w Stanach to była taka dekada wybitnych twórców. Niektórzy z nich ugruntowali swoją pozycję już wcześniej, jak Frank Capra. Niektórzy dopiero zaczynali i ta sława była jeszcze przed nimi, jak Billy Wilder, o którym będziemy mówili w kolejnym semestrze. Tutaj wypadałoby jeszcze wymienić Williama Wylera, chyba największego reżysera tej dekady, a którego dwa filmy z końca lat 30. widzieliśmy w poprzednim semestrze, czyli Jezebel i Ślepy zaułek. Ale dzisiaj najważniejszy będzie dla nas Orson Welles. Orson to jest jego drugie imię. George, pierwsze imię, zbyt pospolite, po prostu go nie używał. Imię to nadał mu jego ojciec na cześć włoskich przodków Orsini. I proszę Państwa, no Orson Welles jest taką postacią bardzo ekscentryczną, amator życia, taki prawdziwy człowiek renesansu, wunderkind, no właśnie, genialny samouk, który w wieku 5 lat opanował historię dramatu, w wieku 8 lat napisał historię powszechną dramatu, kiedy miał 14 książkę o Szekspirze. Tutaj może gwoli ścisłości należałoby dodać, że z nauczycielem. I też wielki wpływ na jego rozwój miała matka. Matka wykształcona pianistka, która zamiast bajek czytała mu do kołyski właśnie sztuki Szekspira. Kiedy Orson ma 16 lat, wybiera się w podróż dookoła świata z ojcem, później już sam do Europy. W Irlandii przedstawia się jako znany amerykański aktor. Tam nie wiedzieć, czemu wierzą w to i rzeczywiście zaczyna grać w teatrze, a kiedy wraca do Ameryki, rzeczywiście jest już rozpoznawalną postacią, zaczyna wystawiać sam sztuki teatralne, przede wszystkim, jak Państwo możecie się domyśleć, Szekspira, który był jego wielką taką miłością, namiętnością, inspiracją i ta fascynacja Szekspirem będzie widoczna w zasadzie na każdym kroku w twórczości Orsona Wellesa, również w Obywatelu Kane'ie, którego dzisiaj obejrzymy. Jest naprawdę bardzo dużo różnych anegdot na temat ekscentryzmu Orsona Wellesa. On zresztą sam jest taką kopalnią w ogóle tych legend i anegdot na swój temat, ale taką moją ulubioną jest ta, kiedy on przybył na jedno ze swoich spotkań autorskich i kiedy zorientował się, że jest niewielka frekwencja, to odwrócił się do publiczności i powiedział: ja jestem reżyserem, scenarzystą, aktorem, muzykiem, radiowcem, malarzem, skrzypkiem, wydawcą, poetą, prestidigatorem, magikiem i torreadorem. Dlaczego mnie jest tak wielu, a państwa jest tak mało? I rzeczywiście on, zwłaszcza w tym pierwszym okresie swojej kariery, swojej twórczości, emanował energią. On chciał szokować, chciał zachwycać, chciał, żeby ludzie zachłysnęli się ze zdumienia. I wypłynął, jak być może państwo wiedzą, na pomyśle równie szalonym jak on sam, czyli na Wojnie Światów. Wojna Światów to słuchowisko radiowe, adaptacja Wojny Światów George'a Herberta Wellesa. wyemitowana 30 października, czyli w Halloween 1938 roku. I mimo, że ta audycja była całkowicie fikcyjna, to jednak w takiej atmosferze napięcia społecznego i wzrostu poczucia takiej niepewności poprzedzającej II wojnę światową, wielu radiosłuchaczy odczytało to jako faktoid, czyli jako prawdziwy reportaż o inwazji Marsjan na Ziemię. I rzeczywiście Orson Welles wywołał tym słuchowiskiem spore zamieszanie, żeby nie powiedzieć, że wprawił w przerażenie połowę tych radiosłuchaczy. I w zasadzie ten program radiowy, ta audycja do dzisiaj jest uważana za możliwie najlepiej przygotowaną produkcję radiową w dziejach. Zresztą stała się obiektem badań takiej fundacji Rockefellera, która zajmuje się między innymi badaniem wpływu mass mediów na społeczeństwo. I może ja w ogóle zacytuję Państwu fragment Wojny Światów, żeby pokazać, jak to mniej więcej w ogóle było pomyślane. Teraz wiemy, że na początku XX wieku Ziemię obserwowały istoty inteligentniejsze od człowieka, lecz równie śmiertelne jak i on. Przerywamy nasz program z muzyką taneczną, by przekazać Państwu najświeższe informacje. Profesor z obserwatorium w Chicago zaobserwował kilka eksplozji rozżarzonego gazu na powierzchni Marsa. Spektroskop wykazał, że jest to wodór, który z zawrotną prędkością zbliża się do Ziemi. NBC, czyli konkurencyjna stacja, która wtedy miała akurat przerwę w nadawaniu, właśnie wtedy wylądowali ci jego Marsjanie. Coś wyłania się z cienia jak wielki wąż, wygląda to jak macki, widzę teraz całe ciało, wielkie jak niedźwiedź. Proszę Państwa, to jest nie do opisania, z trudem w ogóle na to patrzę, to jest ohydne, idzie w moją stronę. I w tej chwili zapadła cisza, jakby przerwano te relacje. Wells notabene napawał się tą ciszą, wszyscy czekali na jego sygnał, a on to przeciągał w nieskończoność, po czym kontynuował. To już jest koniec. Czarny dym spowija miasto. Dzwony, które słyszycie, ostrzegają ludzi, by się ewakuowali, bo zbliżają się Marsjanie. I ludzie po czymś takim wręcz kładli na okna mokre ścierki, tak, żeby one pochłaniały gaz. Linie były zajęte, bo wszyscy próbowali się dodzwonić albo do radia, albo do swoich bliskich i zrobiło się naprawdę spore zamieszanie. Chciałabym teraz pokazać Państwu fragment z dokumentalnego filmu, w którym zobaczą Państwo, jak to się skończyło wszystko, ale przede wszystkim, jak Orson Welles później się tłumaczył z tego słuchowiska. Bardzo proszę o ten fragment filmowy.
Show early afterwards looking for something he did or what, I had no idea, but we knew something was wrong. And shortly after that is when David Taylor came out, and I was in the middle of the show, and he whispered to me, for God's sake, interrupt this thing and tell us everybody it's only a show. And Arthur said, no way. No, he wouldn't do it. When all of a sudden the executive in charge walks up to me and said, listen, my God, he's sharing people, is that, please, interrupt. And Orson said, what do you mean, interrupt? No way, it's scared? Good, it's supposed to be scared. Now let me finish.
We are to hear a ring warning people to evacuate the city as Martians approach.
My mother said, turn it to another station. We did, and they were having a regularly scheduled program, and my mother said, they're not as sharp as CBS. My father was quite upset, and he hung wet dishcloths all around the windows. He said it would absorb the gases. I remember my mother wanting to call on the telephone. Her father and her sisters lived in New York, and she couldn't get through. The lines were busy. She just wanted a call to say goodbye.
This is the end now. Black smoke drifting over the city.
speak to you now. They're running toward the East River, thousands of them. Dropping in like rats.
We went out of the studio. Everybody, we started answering the phones. What's going on? And where are they? It was unbelievable. And I'd never been. Then I looked down the end of the hall there, and there was Paley, head of CBS, in his bathrobe, in slippers. Bathrobe is holding court, trying to know what the hell was going on. It was absolutely bedlam. It was bedlam.
It's the only time that, in all the years that I worked with Orson, that I ever saw him slightly afraid. I don't think that he quite knew what was going to happen. It's very possible that he thought that this could have ended his career. But it did exactly the opposite.
You want me to speak now? I'm sorry. Of course, we're deeply shocked and deeply regretful about the results of last night's broadcast. Came rather as a great surprise to us that a story, fine H.G. Wells classic.
We absolutely were not prepared for the kind of reaction it got. But Orson, giving an interview, as I say, he said, I had no idea what we were going to do. That's not true. He knew 15 minutes in, you know, when David Taylor came out and said, make an announcement. He wouldn't.
Were you aware of terror at the time you were giving this role? Were you aware that terror was going on throughout the nation?
Of course not. I was frankly terribly shocked to learn that it did.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Wells oprócz tego, że był genialnym aktorem w życiu, jak Państwo widzieli przed chwilą, kiedy odgrywał Niewiniątko, oczywiście był też świetnym aktorem filmowym, jak Państwo z kolei zobaczą po wykładzie, to był również świetnym negocjatorem. Wojna Światów otworzyła mu drogę do Hollywood, podpisał kontrakt z RKO. W zasadzie on powinien po czymś takim trafić do więzienia, no ale trafił do Hollywood i kiedy tam już trafił, to dawał producentom do zrozumienia, że on w zasadzie w ogóle nie jest zainteresowany kinem, robił z siebie wręcz takiego ignoranta, który w ogóle nic nie wie o kinie i w ogóle niemal nigdy nie spotkał się z tą dziedziną sztuki. Nie było to prawdą oczywiście. On po pierwsze miał już ze sobą średniometrażowy film, chodzi o Too Much Johnson, odnaleziony zresztą cudownie w sierpniu ubiegłego roku we Włoszech. Pamiętam, że właśnie w sierpniu pojawiła się ta informacja w internecie. Wcześniej sądzono, że jedyna kopia spłonęła podczas pożaru w madryckiej posiadłości Wellsa w 1970 roku. No to są niewątpliwie takie wspaniałe momenty, kiedy te uznane za zaginione filmy odnajdują się w jakichś przypadkowych magazynach albo piwnicach i wszyscy kinomani z wypiekami czekają na premierę tej odrestaurowanej wersji, a ci, którzy rekonstruują te filmy, to w tych rolkach odnalezionych próbują się doszukać błysku gniuszu. Polecam Państwu reportaże, które się pojawiły właśnie w sierpniu, kiedy odnaleziono te materiały. Wypowiadają się tam różni, bardzo podekscytowani badacze twórczości Wellsa. Niestety nie mogę za dużo Państwu opowiedzieć o tym filmie, ponieważ widziałam tylko kilka sekund, znaczy nie to, że mi się nie chciało obejrzeć, tylko po prostu nie ma tego filmu jeszcze i te kilka sekund udało się zarejestrować podczas relacji z premiery tego filmu 9 października 2013 roku we Włoszech, ale mam nadzieję, że on niedługo po prostu trafi legalnie do internetu, bo takie są plany. Generalnie ten film składa się z trzech części i stanowił uzupełnienie sztuki teatralnej pod tym samym tytułem, czyli Too Much Johnson, i poszczególne części miały po prostu być pokazywane jako prologi do trzech aktów. Natomiast z tych kilku sekund, które widziałam i z opisów możemy wnioskować, że jest to, ta całość jest utrzymana w konwencji komedii slapstickowej. Oprócz tego średniego metrażu, a wcześniej jeszcze nawet czterominutowego filmiku, Wells w latach 20. trudnił się też pisaniem recenzji filmowych pod pseudonimem. Generalnie chodzi mi o to, że ta ignorancja to oczywiście była poza. On po prostu chciał, żeby wytwórnia RKO, z którą zaczął współpracę, zaproponowała mu tą jedną rzecz, której w historii Hollywood nie dostał jeszcze żaden ówczesny reżyser, mianowicie prawo do decydowania o ostatecznym kształcie filmu, czyli można by powiedzieć prawo do ostatecznego montażu. Jak wiadomo, to prawo do ostatniej edycji filmu miał do tej pory tylko i wyłącznie producent. Na wykładach już sporo o tym mówiliśmy. Niektórzy reżyserzy oczywiście coś tam manewrowali, próbowali oszukać w jakiś sposób producenta. Na przykład John Ford, o którym za dwa tygodnie opowie Michał Pabiś, niszczył te materiały filmowe, które mu nie pasowały, żeby producent po prostu mógł zmontować film tylko i wyłącznie w taki sposób, jaki by odpowiadał twórcy Dyliżansu. Notabene właśnie przystępując do obywatela Kane'a, Orson Welles chwalił się, że nauczył się kina w 3 godziny, właśnie oglądając Dyliżans Forda. No i to jest kolejna zgrabna anegdota, bo to dobrze brzmi, prawda? Nauczyłem się kina w kilka godzin, ale nawet już pomijając to wszystko, o czym przed chwilką mówiłam, to w końcu Welles wchodził w świat filmu z doświadczeniem plastycznym, teatralnym, radiowym przede wszystkim, co okazało się dużo istotniejsze niż praktykowanie u sprawnych nawet rzemieślników. Natomiast najistotniejsze jest to, że on dostał ten kontrakt, za który w tamtych czasach nie jeden reżyser oddałby bardzo, bardzo wiele. Clinton Haylin, który napisał biografię Wellesa, stwierdził, że na przykład Erich von Stroheim to na pewno oddałby za coś takiego w niewolę całą swoją rodzinę. Rzeczywiście żadna wytwórnia filmowa nie dała nikomu, nawet największym nazwiskom Hollywood, takiej swobody. I co zrobił z tym Welles? No oczywiście, że znów coś skrajnie nieostrożnego. Po niecałym roku pobytu w Hollywood, po tym jak nie doszedł do skutku jego projekt adaptacji filmowej Jądra Ciemności, według Konrada, jego oko filmowca zwróciło się w kierunku wzgórza na północ od Los Angeles, gdzie właśnie William Randolph Hearst, magnat prasowy, jeden z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, zbudował swój zamek. Welles postanowił zrobić o nim film, chociaż wielu badaczy twierdzi, że pomysł podsunął mu Herman Mankiewicz, czyli współscenarzysta obywatela Kane'a. To jest postać w ogóle na osobny wykład. Ważne w każdym razie, że Herman Mankiewicz znał Hearsta osobiście, więc na potrzeby scenariusza tylko lekko zmodyfikował fakty z jego biografii. Zmienił, a w zasadzie to Welles zmienił fakty z jego dzieciństwa, żeby bohaterowi po prostu nadać własne rysy. Ale większość okoliczności rzeczywiście pozostała niezmieniona. Jak na przykład, nie wiem, agresywny populizm gazet Hearsta, czy posiadłość w Saint-Simon. I tutaj możecie Państwo zobaczyć tę posiadłość. W filmie to będzie zamek Xanadu, będący chyba takim idealnym spełnieniem wizji symulakrum, o której pisał Baudrillard. Kane wykreował rzeczywistość, która okazała się dosyć taka dziwaczna, nieprawdziwa. Ona miała być bezpieczna, ale okazała się bardzo nieludzka. Nie wiem, czy Państwo będą mieli podobne skojarzenia, ale ja, kiedy ostatnio pokazywano te wszystkie wille ukraińskich polityków, przypomniałam sobie ujęcia właśnie z obywatela Kane'a, zwłaszcza te w sekwencji stylizowanej na kronikę filmową. Tutaj ta kronika filmowa jest włączona jako osobny gatunek do filmu. I zobaczycie Państwo w pierwszych minutach filmu prywatne zoo, na przykład Kane'a, mnóstwo jakichś posągów, które on kolekcjonował i wiele dziwacznych przedmiotów. Natomiast później jakieś sale kominkowe, które są tak ogromne, że bohaterowie muszą do siebie krzyczeć, żeby się w ogóle usłyszeć. I w tej posiadłości Hearsta wszyscy ważni ludzie w Hollywood się pojawiali, bywali w niej. Chaplin, Keaton, Clark Gable, jakieś grube ryby z wytwórni filmowych, ludzie ze świata polityki. Wpisałam tutaj tylko część z nich, wszyscy po prostu się nie zmieścili. I podaję te nazwiska nie tyle jako jakąś plotkę czy ciekawostkę, chociaż tam w sumie byłoby o czym plotkować, bo tam romanse były na porządku dziennym z Chaplinem na czele. Ale mówię to akurat dzisiaj w tym kontekście, żeby uświadomić Państwu, że Hearst był wtedy bardzo wpływową osobistością. Co piąty Amerykanin czytał jego gazetę i krótko mówiąc, Jeśli Hearst kogoś nie lubił, to ten ktoś był skończony. Owszem, Obywatel Kane powstanie, zostanie uznany za najlepszy film w historii kina, ale też wywoła gigantyczny skandal i doprowadzi Wellesa do zguby. O ten film naprawdę była wielka bitwa, wielka walka i w zasadzie omal nie doprowadziło to do zniszczenia taśmy z filmem, nim ktokolwiek go obejrzał. Z czego to wynikało? No z tego, że do tej pory Hearst ujawniał o sobie i na swój temat tylko to, co chciał. I warto też sobie uświadomić, że starcie pomiędzy Hearstem a Wellesem, bitwa o Obywatela Kane'a, w dużej mierze była bitwą o honor tej kobiety, którą widzą Państwo na ekranie, Marion Davies. W filmie to będzie Susan Alexander. Marion Davies właśnie była pierwowzorem tej postaci z Obywatela Kane'a. To właśnie dla niej Hearst budował pałace, chciał, żeby wszyscy ją kochali. Ona była jego kochanką przez 30 lat. Między nimi było ponad 30 lat różnicy, ale stanowili w zasadzie udany związek. A Wells przedstawił ją jako pijaczkę, histeryczkę, jakieś kompletne beztalencie, choć w rzeczywistości ona miała wybitne talenty komediowe. Rzeczywiście już gorzej przedstawiały się te jej warunki głosowe i słusznie obawiała się przełomu dźwiękowego. I właściwie paradoksalnie, gdyby nie Hearst, mogłaby osiągnąć wiele w kinie, zwłaszcza w tym repertuarze komediowym. Ale tak się nie stało. Hearst uparł się, że zostanie diwą operową. Zobaczycie Państwo w filmie tę historię. Choć tutaj Wells nieco przesadził, więc nic dziwnego, że Hearst, mówiąc bardzo delikatnie, nie był zadowolony. Idźmy może dalej z prezentacją. Mamy tu, proszę Państwa, dwie osobowości. Wells, lat 25 i Hearst, lat 77. Obaj dumni, utalentowani, destrukcyjni geniusze, którzy sięgali po władzę i ją osiągali. Co ciekawe, kiedy czyta się biografię tych mężczyzn, można natrafić na podobne sformułowania. Hearst: mogę wszystko, jeśli król ma większą władzę, zostanę królem. Wells: nie ma dla mnie granic, we wszystkim jestem najlepszy. Wells rozumiał Hearsta, bo oni byli po prostu do siebie bardzo podobni. Byli showmanami, wychowywanymi na geniuszy w domu, kochali sensacje, kontrowersje, władzę, walkę i te władze właśnie budowali na kontrowersjach. Orson Welles w wieku 25 lat niewiele ustępował bohaterowi, którego portretował. Można nawet powiedzieć, że on realizował film autobiograficzny, no chociaż jeszcze nie mógł o tym wiedzieć. Tam padają takie znamienne słowa, nie wiem, czy to dokładnie zacytuję, ale mniej więcej coś w tym stylu, że zdobył wszystko, co można było zdobyć, a później to utracił. No i to te słowa bardziej pasują niestety do Wellesa niż do Hearsta. Ale nie wyprzedzając jeszcze faktów, w filmie Wells dał Hearstowi swoją błyskotliwość, arogancję, ambicje. Nie wiem, czy ja muszę dodawać, że Kane'a zagrał w tym filmie sam Wells. Nie wiem, czy dobrze go tutaj widać. Zresztą on powiedział kiedyś, że jest absolutnie pewne, że należy do tego rodzaju aktorów, którzy muszą grać królów. I tak jak mówiłam na początku, jego interesowały takie szekspirowskie postacie, bigger than life, ogarnięte wielkimi namiętnościami. Tutaj na tym zdjęciu, które wybrałam po lewej, widzimy Orsona Wellesa w scenie, w której on praktycznie gra siebie w tym filmie. To jest scena, w której jest mowa, że on ukończył właśnie 25 rok życia i on się uśmiecha tutaj, jak Państwo widzą, albo nie wiem, czy Państwo dobrze widzą. W każdym razie w filmie to na pewno dobrze będzie widać, z taką nokautującą rozmówcę pewnością siebie. My od razu wiemy, kiedy patrzymy na Kane'a właśnie, który ma 25 lat, że on może mieć wszystko. Każdy film, każdą nagrodę, każdą kobietę, no właśnie, że nie ma dla niego granic, tak jak sam powiedział. Ale no chyba nie zdawał sobie jednak do końca sprawy z tego, jak drażliwy na swoim punkcie jest ten drugi mężczyzna, czyli Hearst. On po prostu nie darował tego Wellesowi. Doprowadził do tego, że przemysł filmowy zwarł szeregi przeciwko niemu. Wielką kampanię prowadzono na łamach milionów egzemplarzy wszystkich gazet Hearsta, również w radiu. Naciski na wytwórnie i procesy sądowe spowodowały, że RKO już w zasadzie chciało się poddać i w ogóle zrezygnować z tego gotowego filmu. Co ciekawe, większość wytwórni chciało kupić ten film, oczywiście tylko po to, żeby go zniszczyć, tak? Warner Bros., MGM, nawet Disney, w zasadzie jedyną wytwórnią, która się wyłamała, była wytwórnia United Artists, założona, jak być może Państwo pamiętają, przez Griffitha, Chaplina, Mary Pickford i Douglasa Fairbanksa. Hearst powiedział do filmowców: jeśli puścicie ten film, nie wydrukujemy reklam innych filmów. A takich gruźb się nie lekceważy, zwłaszcza, że to były inne czasy, jeszcze nie było w internetu i rzeczywiście te reklamy prasowe były bardzo istotne dla producentów i dla wytwórni. Film otrzymał 9 nominacji do Oscara, ale między innymi przez tę nagonkę Hearsta dostał tylko za scenariusz, więc w zasadzie można powiedzieć, że bardziej tego Oscara dostał Mankiewicz jako pomysłodawca, jako właśnie współscenarzysta. I sumę okoliczności związanych z powstaniem i losami obywatela Kane'a starannie odtworzono w filmie dokumentalnym właśnie Batalia o obywatela Kane'a. Fragment tego dokumentu widzieliśmy. On też się pojawia w takim tłumaczeniu Starcie Tytanów. W każdym razie jest dołączany do tego wydania DVD z obywatelem Kane'em, także bardzo zachęcam do tego, żeby obejrzeć sobie ten film. Jest jeszcze taki telewizyjny film fabularny zrealizowany przez HBO pod tytułem RKO 281, tutaj po prawej stronie, oparty właśnie na dokumencie Kramera. I ten film fabularny wyreżyserował Benjamin Ross. RKO 281, ponieważ obywatel Kane był 281 filmem zrealizowanym w tej wytwórni. Polski tytuł to Obywatel Wells, który wydaje mi się, że dosyć trafnie właśnie podkreśla ten klucz autobiograficzny, o którym mówiłam. I tutaj widzimy akurat w roli Orsona Wellesa Liv Schreiber zagrał tę rolę. Teraz można go, zdaje się, oglądać w filmie Casanova Po przejściach. I tutaj no szkoda, że to jest w ogóle produkcja taka niskobudżetowa, telewizyjna, bo naprawdę i aktorstwo, i pomysły realizacyjne były świetne. Mankiewicza zagrał John Malkovich, Marion Davis, Melanie Griffith, także ten film też Państwu polecam jako uzupełnienie wykładu. Oczywiście z perspektywy czasu wiemy, że Wells przegrał tę bitwę w pewnym sensie, ale wygrał wojnę. To znaczy można powiedzieć, że ostatecznie zwyciężył film. Film, który przetrwał i który do dziś się dobrze ogląda. Oczywiście to nie jest tak, że teraz obejrzycie Państwo najlepszy film, jaki kiedykolwiek nakręcono i jaki kiedykolwiek Państwo widzieli, ale no tak jak mówię, do dzisiaj ogląda się dobrze. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, już nie wiem, kilkanaście razy oglądałam ten film, od 8 lat go interpretuję, analizuję ze studentami i za każdym razem coś nowego znajduję w tym filmie. Jakiś szczegół, bądź takich cudownych też szczegółów właśnie jest zbudowany, ale ale przede wszystkim on nie nuży, tak jak inne filmy, które muszę oglądać tam któryś raz, to bywa nużące. Natomiast przynajmniej w moim przypadku jest tak, że jest to naprawdę za każdym razem ciekawa projekcja. Natomiast jeśli chodzi o formę obywatela Kane'a, to pewnie Państwo wiecie, że w ogóle ten film przeszedł do historii kina jako właśnie osiągnięcie formalne, technologiczne. Można powiedzieć suma dotychczasowych rozwiązań dramatycznych, plastycznych i akustycznych. Tutaj to doświadczenie radiowe Wellesa jest bardzo istotne. Proszę się wsłuchiwać w ścieżkę dźwiękową. Legendarne stały się już te niskie sufity wiszące nad bohaterami i użycie żabiej perspektywy. Ta żabia perspektywa z jednej strony przydawała bohaterowi potęgi. Ta postać wydaje się w niektórych ujęciach wręcz taka monumentalna, nierzeczywista, ale wydaje mi się, że jednocześnie paradoksalnie wskazywała też ironicznie na jego megalomanię i w pewnym sensie antycypowała, czyli zapowiadała klęski. Sufity zostały pokazane, jak wspomina operator Greg Toland, też bardzo ważna postać dla tego filmu. Tutaj niewątpliwie możemy go nazwać takim pełnoprawnym współautorem obywatela Kane'a. I on właśnie wspomina, że użyto tych sufitów, żeby zbliżyć się do rzeczywistości. Do tej pory trudno było zobaczyć w filmach jakiekolwiek sufity, ponieważ generalnie nie było sufitów. Znaczy, były sufity, ale nie było sufitów w atelier. I zamiast nich wisiały tam zespoły reflektorów oświetlających plan. Zresztą w ogóle niektórym dość już było samych tych sufitów, żeby nazwać reżysera i operatora dziwakiem. Zarzucano im, że robią sobie zabawę z najbardziej uświęconych zasad, reguł gramatyki filmowej, na przykład pokazując w cieniu, to w głębokim cieniu, twarz osoby mówiącej czy działającej, czyli istotnej w danym momencie dla akcji, oświetlając nieruchome twarze biernych słuchaczy, żeby pokazać, że każdą z tych reguł, które wcześniej stosowano, można zrealizować, można zastosować akurat odwrotnie. I tutaj znamienna będzie ta postać reportera Thompsona, który prowadzi śledztwo, który próbuje się dowiedzieć czegoś o życiu Kane'a. Bardzo ważna postać dla filmu, wydawałoby się, a on do końca zostaje bez twarzy. Cały czas jest filmowany właśnie od tyłu, widzimy jego plecy, nie poznamy, nie zobaczymy jego twarzy, chociaż jest istotną postacią dla filmu. Natomiast, żeby w ogóle uzyskać tę żabią perspektywę, Wells z Tolandem musieli, jak Państwo widzą, wyciąć dziurę w podłodze i stamtąd filmować, bo inaczej by się nie udało tej perspektywy uzyskać. I stosowali oprócz tego, oprócz tej żabiej perspektywy, bardzo chętnie głębię ostrości, która jest właśnie kojarzona przede wszystkim z tym filmem. Oni inscenizowali zdarzenie na kilku planach jednocześnie, rezygnując z konwencjonalnych cięć. Jest to zatem jeden ze sposobów na unikanie montażu w kinie. Tym drugim podstawowym sposobem jest montaż wewnątrzkadrowy, czyli wewnątrzujęciowy. Głębia ostrości, tak najprościej rzecz ujmując, to jest strefa wyraźnej widoczności w zdjęciu filmowym, a uzyskuje się ją za pomocą odpowiedniego oświetlenia i przy użyciu odpowiednich obiektywów szerokokątnych. To zresztą będzie na egzaminie, także warto sobie zanotować. I ta głębia ostrości, inaczej inscenizacja głębinowa czy inscenizacja w głąb, wywodzi się zresztą ona z teatru, nie jest tutaj nowatorskim rozwiązaniem. To bym też chciała podkreślić. Jak być może Państwo pamiętają, stosował ją już i Murnau w Portierze z hotelu Atlantic z 1924 roku. 3 lata później bardzo ciekawie wykorzystał ten zabieg we Wschodzie Słońca, który też tutaj oglądaliśmy. Głębię ostrości stosował Jean Renoir, o czym mówiła Ewa Fiuk. Ale Wells z Tolandem podnieśli ten zabieg do rangi metody opowiadania w tym filmie. Właśnie w ten sposób obywatel Kane jest opowiadany. W jednym ujęciu znajduje się maksimum treści w minimum czasu. André Bazin podkreślał wagę tego sposobu opowiadania jako bardziej demokratycznego, służącego bardziej realistycznemu przedstawianiu historii. Widz, tak jak w życiu, ma swobodę wyboru tego, na co patrzy, no i co za tym idzie, interpretacji obrazu, nie tak jak na przykład u Eisensteina, który po prostu narzucał przez montaż widzowi, gdzie ma patrzeć. To był taki montaż apodyktyczny, używając sformułowania Bazena. I tutaj przygotowałam dla Państwa takie dwa najbardziej klasyczne przykłady użycia głębi ostrości w tym filmie, takie podręcznikowe, w każdym podręczniku zobaczycie Państwo te slajdy. Pierwszy przykład to taka macbethowska właśnie trochę scena. Zostaje tutaj dobity targ o przyszłość małego Kane'a i mamy 3 czarownice. Na pierwszym planie matka, taka surowa, apodyktyczna, chłodna. Na drugim planie ojciec, Safandua. W końcu się zgadza na warunki banku i mały Kane za oknem, niczym w szklanej kuli. I drugi przykład to z kolei próba samobójstwa Susan Alexander. Na pierwszym planie trucizna, na drugim planie Susan i na trzecim wbiegający Kane z lekarzem. Chodzi o to, że w klasycznym kinie pokazano by to w 3 ujęciach, a nie w jednym. Najpierw na przykład pokazano by leżącą kobietę, później pokazano by jakby powód tego, dlaczego ona właśnie jest osłabiona, czyli w zbliżeniu na przykład byłyby te lekarstwa i potem w planie amerykańskim czy też ogólnym dopiero Kane. Natomiast tutaj zmieszczono to w jednym ujęciu i zachęcam Państwa, żeby szukać więcej takich ujęć podczas oglądania. To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to na pewno montaż eliptyczny. Elipsa to jest pomijanie odcinków czasów historii, czyli historia zajmuje na ekranie mniej czasu niż w rzeczywistości. I w tym filmie jest naprawdę kilka takich świetnych sekwencji kondensujących czas. Między innymi właśnie ta, którą widzimy, gdzie rozpad pierwszego małżeństwa pokazany jest w bardzo pomysłowy sposób w jednej sekwencji, w której małżonkowie spotykają się przy stole, przy śniadaniach. Bardzo też ciekawa elipsa ukazana jest za pomocą tak zwanego pomostu dźwiękowego. W jednej scenie zobaczycie Państwo 5-letniego Kane'a w święta Bożego Narodzenia. Słyszymy życzenia Merry Christmas, a ich dokończenie już and the Happy New Year 20 lat później. Przenoszą nas właśnie o 20 lat, kiedy Kane ma 25 lat, a w filmie mija kilka sekund. I to jest właśnie elipsa, no, w dodatku bardzo taka efektowna. Jeśli chodzi o narrację z kolei, to Wells zawarł biografię Kane'a w takiej niekonwencjonalnej oprawie narracyjnej, od której, jak sądzą niektórzy, rozpoczęła się w ogóle epoka nowoczesnego kina. I nie chodzi tutaj tylko o ten pomysł oparcia fabuły na retrospekcjach, bo mamy 5 narratorów, z punktu widzenia których poznajemy historię, ale o znaczeniotwórczy charakter tego zabiegu. Każdy z bohaterów, każdy z narratorów inaczej trochę wspomina Kane'a, choć oczywiście część faktów będzie się powtarzać, więc Wells tutaj akcentuje nie tylko eliptyczność opowiadania, o której już mówiłam, ale przede wszystkim subiektywizm. I wydaje mi się, że to też jest takie słowo klucz, jeśli chodzi o interpretację tego filmu. Tutaj jeszcze na tych zdjęciach bardzo proszę zwrócić uwagę na sposób sygnalizowania upływu czasu przez operowanie światłem i cieniem. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale kiedy będzie ta retrospekcja z Lelandem, proszę zwrócić uwagę właśnie, jak zmienia się oświetlenie w tej scenie. Tak jak mówiłam, właśnie z takich wspaniałych szczegółów zbudowany jest ten film. Wells wpisał intrygę filmu w strukturę kryminału, chociaż może to za dużo powiedziane, ale dziennikarz Thompson, o którym mówiłam, dostaje jako nić Ariadny słowo różyczka i podejmuje śledztwo, tutaj ujęłam to w cudzysłów, w tej sprawie, czyli w sprawie ostatniego słowa wypowiedzianego przez Kane'a przed śmiercią. I tutaj nic nie spoiluję, ponieważ on umiera w pierwszej minucie filmu, także spokojnie. Swoją drogą to słowo różyczka daje początek śledztwu i jest tak naprawdę kanwą całej opowieści, mimo że jedynym świadkiem wyszeptania tego słowa właśnie przeskonającego na łożu śmierci Kane'a jest widz. I tutaj Wells, kiedyś zapytany przez swoich przyjaciół, jak to jest w ogóle możliwe, że wszyscy w tym świecie filmowym znają to słowo i wiedzą o różyczce, a nikt przecież, nikt tam nie był i on umierał w samotności. No i Wells na to ponoć skamieniał i powiedział, nigdy o tym nikomu nie mówcie. Ale tak naprawdę właśnie ja myślę, że to kolejna jakaś taka jego poza, bo wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia trochę z czymś innym, mianowicie z demonstrowaniem swobody działania tego organizatora opowieści. I symbolem tej wszechwładzy w ramach opowiadania jest właśnie ta różyczka. Potwierdza to ostatnie ujęcie, rozwiązujące chociaż tylko oczywiście tam częściowo czy pozornie zagadkę, a do której też ma dostęp tylko i wyłącznie widz. Oczywiście nie zdradzę Państwu, o co chodzi, ale będziecie Państwo widzieli na koniec. Tylko widz ma dostęp do rozwikłania tej zagadki. Istnieje w ogóle wiele interpretacji tego filmu, ale nie chciałabym się na tym skupiać ze względu na to, żeby nie narzucać Państwu żadnej z nich. Wydaje mi się, że będziecie Państwo mieli bezbłędnie odczytać przesłanie obywatela Kane'a, w którym przedstawiona jest właśnie bardzo uniwersalna historia, wsparta tutaj tą bezbłędną realizacją na którą chciałam zwrócić szczególną Państwa uwagę. Aha, bo chciałam przejść do wspaniałości Ambersonów, ale tutaj mam jeszcze jedną ciekawostkę. Mianowicie w ramach oszczędności, ponieważ budżet już był przekroczony na tym etapie, podczas kręcenia sceny pikniku na plaży Wells skorzystał z tła do innego filmu. Wypożyczył go po prostu z zasobów wytwórni, ale problem polegał na tym, że to był film King Kong i te latające w tej scenie ptaki, no tutaj może tego nie widać, ale w filmie może Państwo dostrzeżecie, to są pterodaktyle. I ja szczerze mówiąc nigdy nie mogłam zrozumieć, co tutaj się właściwie wydarzyło. Czy to było poczucie humoru Wellsa, czy po prostu nikt tego nie zauważył, nie wiem. Ale mówię Państwu o tym, żeby nie umknęło to Państwa uwadze. A teraz już rzeczywiście przechodzimy do wspaniałości Ambersonów. Drugi film Wellsa trafił na karty historii, jak mówiłam na początku, właśnie z tą etykietą okaleczonego arcydzieła. Jedyna wersja, jaką można dziś oglądać, to jest wersja licząca 88 minut, czyli ta wersja producencka, podczas kiedy Wells zrealizował film 131-minutowy. I generalnie właśnie od tego filmu, od wspaniałości Ambersonów, zaczął się dla Wellsa okres ciągłych konfliktów z producentami, nieszczęsnych jakichś skrótów, dokrętek. Powtarza się ta historia Ericha von Stroheima. Wspaniałość Ambersonów powstawała w czasie wojny, w 1942 roku, co jak wiadomo warunkowało, no musiało warunkować szczególny rodzaj zamówienia społecznego i oczekiwań publiczności. Kierownictwo studia z producentem wykonawczym na czele, czyli z George'em Schaefferem, obawiało się, że film nie będzie dobrze przyjęty i ten specjalny pokaz taki przedpremierowy też potwierdził to domniemanie. Uznano, że w ogóle dzieło jest za długie, zbyt ponure i zapadła decyzja, żeby radykalnie je skrócić, przemontować. Film przemontował Robert Wise, montażysta, i przy okazji zaopatrzyć w inne zakończenie. Możecie się Państwo domyślać, że ono po prostu nie mogło być zbyt ponure, ale tutaj nie będę tego zdradzać. Cały ten materiał, który nie znalazł się w wersji skróconej, został zniszczony i najprawdopodobniej utracony bezpowrotnie, no chociaż kto wie. Zobaczymy, jeszcze czas pokaże. W każdym razie często można spotkać się z taką opinią, że gdyby nie ta ingerencja RKO, wspaniałość Ambersonów byłaby dziełem dorównującym temu olśniewającemu debiutowi pełnometrażowemu Wellsa, a być może nawet go przewyższającym. Oczywiście takie dociekanie, no już teraz, czyli jak wyglądałby i jaką rangę artystyczną miałby ten film, gdyby dane mu było właśnie zrealizować tę wersję oryginalną, reżyserską, to chyba teraz nie ma większego sensu, chociaż właśnie w biografiach i monografiach poświęconych twórcy kwestie te zajmują nawet więcej miejsca niż analiza i interpretacja tej wersji, którą możemy dzisiaj oglądać i która jest oryginalną kopią wspaniałości Ambersonów. No i oczywiście ja też mam nadzieję, że podobnie jak Stumacz Johnson, to i w tym przypadku odnajdą się gdzieś te materiały, na przykład, nie wiem, opatrzone mylną etykietą i przez to właśnie trudne do znalezienia. Ale póki co musimy się skupić na tej wersji, którą możemy oglądać, czyli tej wersji 88-minutowej. Ja osobiście uważam, że to jest film genialny, chociaż może tu troszkę przesadziłam, ale na pewno ważny, intrygujący. Rzeczywiście ten rytm nadany przez Wellsa łamie się mniej więcej w 2/3 filmu, gdy zaczyna się, jak sam Wells to określił ich film, czyli ta partia, gdzie decydowały już dokrętki i działania montażowe ekipy RKO, ale mimo to film jest na pewno wart uwagi i analizy. Jest to adaptacja powieści Tarkingtona. Większość biografów i krytyków twórczości Wellsa upatruje przyczynę zainteresowania reżysera tą powieścią w zbieżnościach z faktami i postaciami własnego życiorysu Wellsa. Główny bohater, George, przypomina trochę młodego Wellsa z jego takim wybujałym ego, z tym egocentryzmem, o którym mówiłam, taką próżnością, ambicją, nie wiem, przeświadczeniem o własnej takiej doskonałości i nieomylności. mylności. Zwróćcie Państwo uwagę na młodego George'a. Ja wprawdzie nie mam slajdu, ale zobaczycie Państwo to w pierwszych minutach filmu, który jest tutaj takim totalnie rozpuszczonym bachorem, bezczelnym książątkiem, który wyrasta potem na aroganckiego, zarozumiałego młodego człowieka, uważającego się właśnie za przedstawiciela kasty ludzi uprzywilejowanych. No, krótko mówiąc, na młodego bufona on wyrośnie. Co ciekawe, George'a nie zagrał w tym filmie Orson Welles. To zresztą bodaj jego jedyny film, w którym nie pojawił się jako aktor. George'a zagrał Tim Holt. Z kolei Isabel, matka George'a, przywodzi tutaj troszeczkę na myśl matkę samego Wellesa, gorąco oddaną synowi i wpajającą mu własne umiłowanie sztuki. Akcja filmu nie różni się zasadniczo od akcji powieści. Jest to historia bardzo zamożnej rodziny Ambersonów z niedużego miasta w środkowych Stanach. Nie będę opowiadać Państwu samej fabuły, bo za chwilkę obejrzycie Państwo ten film. Wells, jak mówiłam, nie wystąpił w tym filmie, ale jest w nim obecny jako narrator w postaci voice-over, jako narrator pozadiegetyczny. I ten sugestywny głos Wellsa, który, zwróćcie Państwo uwagę, po pierwszej partii filmu na długo milknie, pojawiając się już tam tylko sporadycznie, sprawia, że osobowość reżysera w taki bardzo konkretny, fizyczny wręcz sposób przenika to dzieło. Wiemy, czujemy, że to opowiadanie jednak do kogoś należy, że świat przedstawiony został zaprojektowany przez kogoś, wymyślony przez kogoś, kto o tym świecie, o zamieszkujących go ludziach wie wszystko, patrzy na nich z sympatią, ale też pewnym dystansem. Warto jeszcze powiedzieć kilka słów o domu Ambersonów, ponieważ fotografowanie dekoracji, która tworzyła taką właśnie imponującą siedzibę Ambersonów, stanowiło nie lada wyzwanie. Była to najbardziej okazała i kosztowna dekoracja, jaką kiedykolwiek wzniesiono w Hollywood. Wells nie chciał korzystać z tradycyjnie stosowanych rozwiązań. On zażądał wybudowania prawdziwego domu, w którym pokoje miałyby cztery ściany, no i oczywiście sufity. Tutaj też te sufity będą bardzo widoczne. Na początku filmu dom Ambersonów jest pokazywany zwiedzającym miasteczko jako taka lokalna osobliwość z komentarzami zawierającymi informacje o zawrotnych kosztach jego wyposażenia i jakichś nowych ekstrawaganckich zwyczajach. Tam już nie pamiętam, chodziło o przyrządzanie sałaty z oliwą i winegretem zamiast cukrem i octem, ale może nie będę wchodzić w takie szczegóły, niestety mam do tego tendencję. Ważniejsze jest to, że uwaga Wellesa w trakcie pierwszej godziny filmu, którą właśnie akceptował jeszcze jako swoją, niezależnie od tych zmian wprowadzonych przez wytwórnię, koncentruje się przede wszystkim na relacjach między postaciami. I bardzo charakterystyczne jest tutaj zobrazowanie tych relacji, swego rodzaju, powiedziałabym, właśnie wtopienie ich w ten dom. Ten dom, który jest takim rodzajem labiryntu, który też wydaje się mieć własną osobowość i żyć własnym życiem. Większość najważniejszych scen zostaje rozegrana, jeśli tak można powiedzieć, z udziałem domu. I Alicja Hellman bardzo ładnie napisała, że dom nie tyle należy do Ambersonów, ile oni należą do niego. I wydaje się też, że nikt inny należeć tu nie może, co najlepiej pokazuje przykład Morgana, jednego z głównych bohaterów. I ten świat Ambersonów, na pewno Państwo zwrócą uwagę na to, jest taki mroczny, gdzieś kryje w sobie tajemnice, sygnalizują to na przykład takie nagłe ściemnienia. I te efekty związane z wykorzystaniem głębi ostrości są tutaj jeszcze stosowane w sposób taki bardziej radykalny niż w Obywatelu Kane'ie. Zwróćcie Państwo uwagę podczas oglądania, że zawartość kadru nie rozkłada się na dwóch czy trzech planach, ale na znacznej ich liczbie. Według André Bazena głównym tematem obu tych filmów, które za chwilkę Państwo obejrzą, czyli Obywatela Kane'a i Wspaniałości Ambersonów, jest nostalgia za utraconym dzieciństwem, jako takim rajem szczęśliwej pełni bytu. I podsumowując oba te filmy, chciałabym właśnie zacytować Bazena. Żądza władzy Kane'a i duma George'a są głęboko zakorzenione w dzieciństwie Wellsa. Mimo że było to dzieciństwo par excellence szczęśliwe, lecz niemniej paradoksalnie niekompletne, gdy spojrzeć na to z punktu widzenia pełni szczęścia. Zbyt wiele dobrych wróżek stanęło nad tą kołyską, nie zostawiając dziecku dość czasu, by mogło przeżyć swoje dzieciństwo. I na koniec, proszę Państwa, wypisałam zamiast bibliografii filmografię Wellsa, ponieważ Orson Welles uchodzi za autora jednego filmu, czyli Obywatela Kane'a, ale jak Państwo widzą, niesłusznie, to jest bardzo krzywdzące, więc tutaj chciałam to na koniec podkreślić, że on zrealizował kilkanaście filmów. Wprawdzie nie wszystkie udało mu się ukończyć, ale te, które ukończył, a nawet te, których nie ukończył, no chociaż to brzmi troszeczkę paradoksalnie, ale i one są w jakiś sposób interesujące. I gdyby wszyscy reżyserzy kręcili tak złe filmy, jak często się mówiło o filmach Orsona Wellesa po Obywatelu Kane'ie, to myślę, że i tak mielibyśmy naprawdę świetną kinematografię. A jeśli chcielibyśmy z kolei wskazać powód tej jego klęski w Hollywood, to leżałby on pewnie w rozmachu tych jego przedsięwzięć, w tych rozbuchanych budżetach, w tych ogromnych ambicjach i imperatywie przekraczania wszelkich konwencji i fabularnych, i dramaturgicznych, i narracyjnych. Można chyba go porównać, co zresztą robiłam w trakcie wykładu, z von Stroheimem, bo właśnie dla obu Hollywood okazało się za ciasne. I teraz jeszcze chciałam kilka słów powiedzieć o tych filmach na koniec. Po wspaniałości Ambersonów powstaje Podróż do Krainy Strachu, później Intruz. W 1947 roku Wells jest autorem koncepcji do filmu Charlesa Chaplina Pan Verdu i generalnie jego pozycja w Hollywood wtedy staje się coraz bardziej i bardziej fatalna. Także Dama z Szanghaju, zrealizowana w 1947 roku, została sfinansowana tylko ze względu na ówczesną żonę Wellsa, czyli Ritę Hayworth, gwiazdę Columbia, z którą zagrał w tym filmie. W 1948 roku powstaje Macbeth, czyli pierwsza z trzech filmowych adaptacji szekspirowskich Wellsa. Niestety ponosi klęskę, chociaż ja oczywiście uważam, że film jest genialny, ale za to Otello z 52 roku już odnosi sukces, dostaje Złotą Palmę. W 55 roku Pan Arkadii, inny tytuł tego filmu to Poufny raport. I 58 rok, bardzo ważny film, Dotyk zła. Znakomicie zainscenizowany, z tą słynną introdukcją zrealizowanym w jednym długim ujęciu. Film należy dziś zresztą do filmów kultowych, zwłaszcza w tej nowej wersji zmontowanej przez Waltera Murcha. Jest po prostu bliski pierwotnym zamierzeniom reżysera. I jest to też kulminacyjny punkt nurtu noir. I o tym ostatnio mówił Rafał Syska. Później Wells przez 15 lat pracuje nad takim gigantycznym projektem, nad Don Quixotem. Niestety projekt nieukończony i dopiero po śmierci Wellsa Jesus Franco zmontował materiał, a w międzyczasie w 1962 roku powstaje film Proces. I według mnie to jest film wybitny. Nie wiem po prostu, czy można lepiej przedstawić, chociaż on był bardzo krytykowany, nawet przez takich krytyków, po których bym się tego nie spodziewała, jak na przykład po Konradzie Eberhardzie, ale mimo to polecam Państwu bardzo ten film, bo tak jak zaczęłam już mówić, nie wiem, czy lepiej można przedstawić portret człowieka, który nie znajduje wyjścia z otaczającego go koszmaru. I do tego wszystkiego ten wellsowski świat procesu jest światem z lat 60., czyli jeszcze z tym wspomnieniem polowania na czarownicę, o którym tutaj mówiliśmy sporo na Akademii. Jest to też taki świat przesiąknięty strachem przed zagładą nuklearną. Jest taka znamienna ostatnia scena i przed dehumanizacją i zmechanizowaniem świata. Tutaj widzą Państwo slajd z tego filmu. Proszę zwrócić uwagę na biuro Józefa K., przypominające labirynt. Oglądałam ten film wczoraj jeszcze i kolejny raz wydał mi się nie tylko genialny, ale też aktualny bardzo. Podobnie jak na przykład dzisiejsze czasy Chaplina. Tutaj główną rolę Józefa K. zagrał Anthony Perkins, który już był znanym, rozpoznawalnym aktorem po słynnej roli roli w psychozie u Hitchcocka. No Orson Welles bardzo chciał zagrać główną rolę, ale niestety wtedy już ważył 200 kilo. Był po jakiejś tam jednej z kolejnych swoich wielkich depresji i niestety no, nie pasował na Everymana, więc zagrał adwokata w tym filmie, ale no, naprawdę bardzo, bardzo Państwu polecam. I ostatni już slajd i Dama z Szanghaju, którą też chciałam tutaj jakoś wyróżnić, chociażby ze względu na jedną z najwspanialszych scen w dorobku reżysera, a może i w historii kina. Bohaterowie tutaj wdają się w strzelaninę w gabinecie luster i ich zniekształcone, zwielokrotnione odbicia uniemożliwiają orientację. Widzimy tutaj właśnie Ritę Hayworth, żonę Wellsa. On zresztą miał 3 żony, ale jak sam mówił, przez całe życie związany był z 4., czyli z kinem. Był to związek naprawdę bardzo burzliwy, mówię o tym kinie, pełen wzlotów, upadków, jakichś kłótni, zwłaszcza o pieniądze i wzajemnych pretensji. Ujęło mnie, jak w jednym wywiadzie Orson Welles powiedział coś takiego: moim podstawowym błędem było pozostanie w branży filmowej. Nie żałuję tego, jak nie żałuję się spędzenia życia z niewłaściwą kobietą, jeśli się ją kocha. Po czym oczywiście zaraz w następnej minucie dodawał, że był głupi, bo gdyby porzucił to kino i zajął się czymś innym, to na pewno osiągnąłby dużo, dużo więcej, ale na szczęście świat pełen jest takich głupców i właśnie wspaniałych reżyserów. Dziękuję bardzo za uwagę.